Dzień dobry, tym gościem jest minister Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, kłaniam się.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czas jest oczywiście niezwykły, tak normalnie pytałbym jak przygotowania do świąt, Wielki Tydzień, a teraz spytam o trochę inny wymiar tych świąt. Panie ministrze, czy w czasie Wielkanocy będzie można odwiedzić rodzinę?
Namawiamy wszystkich, żeby ograniczyli do minimum tego rodzaju aktywność, tego rodzaju kontakty, w trosce o zdrowie własne i zdrowie najbliższych. Wiemy, że teraz ta transmisja już ma charakter poziomy, to nie są przypadki przywiezione, zakażeń przywiezionych z zagranicy. Epidemia rozszerza się w kraju każdego dnia. Kolejne zachorowania, w związku z tym tego rodzaju przejazdy i spotkania przy świątecznym stole są obarczone bardzo dużym ryzykiem.
Są ryzykiem, ale na przykład są starsi ludzie, ludzie, którym być może trzeba pomóc przy organizacji świąt. Co wtedy?
Tu jak najbardziej namawiamy wszystkich właśnie do takiej solidarności i do pomocy, ale przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, czyli zachowanie odpowiednich odległości, brak bezpośredniego kontaktu. Te wszystkie zasady, o których mówimy już od wielu dni, natomiast zdecydowanie namawiamy i apelujemy, żeby zminimalizować wszelkiego rodzaju wyjazdy do rodziny, przejazdy, żeby to ograniczyć do absolutnego minimum.
Ale co jeśli na przykład mieszka gdzieś samotna mama, obok mieszkają jej dzieci, no to co, samotna mama ma spędzać święta sama w domu?
To są bardzo trudne wybory. Moja mama skończyła 80 lat. My mieszkamy z rodziną niedaleko, mama mieszka sama. W związku z tym no to jest właśnie pytanie, co zrobić na Wielkanoc. Natomiast ja w trosce o jej zdrowie stwierdziłem, że no nie możemy tej Wielkanocy spędzić wspólnie. Tych świąt nie możemy spędzić wspólnie, dlatego że ryzyko właśnie dla osoby starszej jest bardzo duże. To jest grupa właśnie osób obciążonych największym ryzykiem zachorowania.
Czy będą pociągi i autobusy kursowały normalnie, znaczy normalnie według świątecznego rozkładu, ale czy w ogóle będą jeździły?
W tej chwili nie ma decyzji o kolejnych ograniczeniach, które by wpływały na przykład na zawieszenie komunikacji. Natomiast trzeba podkreślić, że my codziennie na rządowym, w czasie posiedzeń rządowego zespołu zarządzania kryzysowego podejmujemy decyzje dotyczące dalszych kroków związanych z rozwojem epidemii.
No dobrze, ale panie ministrze, z jednej strony słyszymy, że spacery nie są nielegalne, że można wyjść na spacer, byle przy zachowaniu oczywiście wszystkich przejawów, no, wszystkich zakazów i nakazów, odległość, dystans, etc. Z tym, że jednocześnie z drugiej strony zamykane są lasy, zamykane są parki. To gdzie można iść na spacer, przepraszam? Po chodniku, tam i z powrotem?
Mamy...
Ja tylko pytam, panie ministrze, ja nie podejmuję polemiki pod tytułem poprzewracało się w głowach i żądają akurat teraz...
Nie, mamy na szczęście do czynienia z sytuacją, kiedy Polacy są bardzo zdyscyplinowani i wykazują bardzo dużą odpowiedzialność w czasie epidemii. Rzeczywiście szereg miejsc zostało zamkniętych. Jeśli ktoś musi wyjść na spacer, to rzeczywiście może przejść się po ulicy. Wiem, że to jest niedogodność, że lepiej byłoby i każdy chciałby móc przespacerować się po parku albo w jakimś innym publicznym miejscu, albo w lesie, ale przez nasze doświadczenia z ostatnich dni, kiedy właśnie w tych miejscach gromadziło się bardzo wiele osób i te zasady, nawet przy najlepszych chęciach osób tam przebywających, nie były przestrzegane, czyli zachowanie odległości właśnie 2 metrów i tak dalej, dlatego zapadły decyzje o zamknięciu szeregu takich miejsc.
Panie ministrze, szkoły są zamknięte teoretycznie do świąt, no i też na ten czas po świętach. Co dalej? Pytam, bo tym bardziej dlatego, że 21 kwietnia miały być egzaminy ósmoklasistów. Mówię miały być, ale nie wiem, będą, nie będą? 4 maja matury, będą, nie będą?
Powtórzę, że każdego dnia w czasie posiedzenia rządowego zespołu zarządzania kryzysowego podejmujemy tego rodzaju decyzje. W najbliższych dniach na pewno zapadną również decyzje dotyczące funkcjonowania szkół i ewentualnych dalszych przepisów związanych z rozwojem koronawirusa. Natomiast ja nie chcę spekulować dzisiaj, jak to się skończy, bo to są zbyt poważne sprawy, żeby sobie gdybać. My opieramy się na opinii Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie, lekarzy i ekspertów.
Dobrze,
i
panie
to jest podstawa do podejmowania decyzji.
Jeszcze chwilę o polityce, bo to ważne. Ważne dlatego, że Jarosław Kaczyński z jednej strony, wicepremier Sasin z drugiej strony, a właściwie z tej samej strony, mówią twardo, wybory muszą się odbyć 10 maja. To samo, tylko odwrotnie. Czyli równie twardo mówi Jarosław Gowin, wicepremier Gowin mówi, że wybory nie mogą się odbyć 10 maja.
W obecnie obowiązującym porządku prawnym nie ma możliwości przesuwania według uznania terminu wyborów. Muszą być spełnione określone w Konstytucji przesłanki, aby termin uległ przesunięciu. Dzisiaj
mógłby
tych przesłanek spełnionych
nadzwyczajny.
Nie ma. I teraz nie jest żadną tajemnicą to, o czym pan powiedział, że pan premier Gowin i jego formacja ma wątpliwości co do terminu wyborów i sposobu głosowania, który zaproponowaliśmy. Ale mam nadzieję, że te wątpliwości zostaną rozstrzygnięte,
dzisiaj
a
dzisiaj Sejmu.
Właśnie w czasie posiedzenia Sejmu uchwalimy możliwość korespondencyjnego sposobu głosowania, dzięki czemu będzie można przeprowadzić bezpiecznie wybory.
Czy pana zdaniem wybory 10 maja są pewne, że, bo tak czy owak odbędą się 10 maja?
Uważam, że projekt złożony rozszerzający możliwość korespondencyjnego głosowania, bo przypomnę, że ta możliwość już istnieje dla osób po 60 roku życia, czyli dla seniorów, czy też dla osób przebywających w kwarantannie, ale uważam, że przyjęcie tej ustawy rozszerzającej i powodującej, że wszyscy mogą w ten sposób głosować, wpłynęłoby pozytywnie na bezpieczeństwo przy wyborach.
Pan to powtarza, ale z drugiej strony ministra, wicepremiera Gowina to jakoś nie przekonuje, to ja zadam to pytanie jeszcze raz, tylko inaczej. Czy jest pewne, że wybory 10 maja będą i jest pytanie tylko, jak będą wyglądały? Tradycyjnie czy korespondencyjnie?
A ja powtórzę. Dzisiaj nie ma przesłanek, czy nie ma podstaw prawnych, żeby przesuwać ten termin. Natomiast powtórzę również słowa profesora Szumowskiego, że sytuacja jest bardzo dynamiczna i tak naprawdę po świętach więcej będziemy mogli powiedzieć o tym, w jakim kierunku idziemy z decyzjami, czy to dotyczącymi funkcjonowania szkół, o czym już rozmawialiśmy, czy innych działań rządu i funkcjonowania państwa.
Panie ministrze, wszystko dobrze, tylko pytanie jest zasadnicze tak naprawdę przecież, dlatego że jeżeli będą miały być wybory korespondencyjne choćby, to trzeba to wszystko zorganizować. I czy wy jesteście w stanie wybory korespondencyjne przeprowadzić?
Tu odwołam się do słów premiera Sasina, który nadzorując spółki, nadzoruje również Pocztę
Polską.
Jakby
co to jego wina, rozumiem.
Prowadził analizy w tej materii i deklaruje, że jest to możliwe. Poczta Polska jest instytucją sprawnie działającą, w związku z tym...
Czy to dlatego Poczta Polska ma, przepraszam, nowego szefa, którym został wiceminister obrony, Tomasz Zdzikot?
Ja Tomka Zdzikota znam od bardzo wielu lat. Byliśmy jeszcze wspólnie radnymi w Warszawie wiele lat.
Dlatego został szefem poczty,
nie,
by
dlatego,
przeprowadzić
że
wybory?
Jest bardzo sprawnym urzędnikiem i dlatego, że na pewno jest w stanie poradzić sobie z zarządzaniem Pocztą Polską.
A jest w stanie przeprowadzić wybory?
A jest to osoba kompetentna, w związku z tym można, gratulując mu, powiedzieć, że Poczta ma bardzo dobrego, bardzo profesjonalnie przygotowanego do tej funkcji.
Czy dlatego nie chcecie wprowadzić stanu nadzwyczajnego, czyli stanu klęski żywiołowej lub stanu wyjątkowego, by nie płacić przedsiębiorcom należnych im w tej sytuacji odszkodowań?
Tu są dwie kwestie. Pierwsza kwestia, o której już mówiłem, żeby którykolwiek ze stanów nadzwyczajnych został wprowadzony, muszą zostać wypełnione przesłanki, które dzisiaj nie są spełnione. Natomiast jeżeli mówi pan o odszkodowaniach, to rzeczywiście byłby to bardzo poważny problem dla budżetu państwa i to też trzeba mieć na uwadze. My staramy się przedsiębiorcom ulżyć, czy wprowadzić takie prawo, które pomoże przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej.
rmf24.pl, interia.pl, tam dalszy ciąg rozmowy. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy, kłaniamy się nisko. To spróbujmy to, uwaga, padnie trudne słowo, zrekapitulować. Pan tam sobie sprawdza, co słychać w świecie?
Nie.
Giełda, proszę pana, giełda w Azji lekko w górę. Jeśli pan na przykład ma jakieś aktywa na giełdzie w Hongkongu, to jest...
Niestety
pan...
nie posiadam żadnych aktywów ani w Hongkongu, ani gdziekolwiek.
Myślałem, że pan sprawdza
na żadnej innej giełdzie.
Chyba w Nowej Zelandii tylko lekko w dół, ale już Australia na plusie, także...
Pan redaktor musi sporo tych aktywów posiadać, skoro jest pan tak dobrze zorientowany.
Ja jestem znakomicie zorientowany, ja tam zarządzam potężnym kapitałem. A mówiąc poważnie, zrekapitulujmy to. Czyli tak, nie wie pan, czy minister Gowin będzie głosował dzisiaj za tarczą antykryzysową, tak?
Nie wiem. Za tarczą antykryzysową dziś raczej nie będzie głosował, dlatego że w Sejmie będziemy rozmawiać o głosowaniu listownym.
Chociaż tarcza antykryzysowa jest o tyle istotna, że macie drugi etap tej tarczy
przygotować. Tak, w tym tygodniu zostanie ogłoszone rozszerzenie tarczy antykryzysowej, ale te instrumenty, które będą tam wprowadzane, będą dotyczyły głównie płynności przedsiębiorstw.
Dobrze, to Mazurek już się skoncentrował i wie, o co chce spytać. A mówiąc, wróćmy poważnie. Czy pan nie wie, czy Jarosław Gowin będzie głosował za możliwością głosowania korespondencyjnego, za wyborami 10 maja korespondencyjnymi, bo do tego się będzie sprowadzało to głosowanie.
Nie wiem, jak pan premier Gowin będzie dzisiaj głosował, ale mam nadzieję, że poprze dobry projekt, który tak naprawdę wychodzi naprzeciw jego oczekiwaniom, czyli oczekiwaniom właściwie nas wszystkich, sprowadzającym się do tego, aby wybory były bezpieczne.
A czy Jarosław Gowin ma za sobą 18 szabel, czy nieco mniej? Pytam, bo rozmaici ważni politycy PiS mówią, że tam nastąpił podział i znaczna część porozumienia nie chce wychodzić z koalicji, nie chce głosować inaczej niż PiS.
Zjednoczona Prawica jest formacją demokratyczną, w związku z tym są różne zdania i opinie.
Dobrze, ale to jest mowa prawa. Niech pan odpowie na pytanie z własnej
tej swojej. W tej sprawie również, a ja panu nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, tak, wśród kilkunastu parlamentarzystów z partii pana premiera Gowina, tylu i tylu jest za poparciem tej ustawy, a tylu i tylu jest przeciwko poparciu tej ustawy. Wiem, że zdania rzeczywiście są podzielone, ja również słyszałem tę opinię. Natomiast jakie będą decyzje partii premiera Gowina i jak dzisiaj parlamentarzyści reprezentujący to ugrupowanie będą głosowali, tego nie wiem.
Dobrze, a jeśli się okaże, że to oficjalnie wyrażane zdanie Jarosława Gowina pod tytułem wyboru 10 maja nie mogą się odbyć i nie zagłosujemy za wyborami korespondencyjnymi, zwyciężyło, to czy wtedy będą wyciągane konsekwencje w postaci, nie wiem, opuszczenia przez pana premiera Gowina rządu?
Wolałbym nie prowadzić takich spekulacji, dlatego że mamy jeszcze kilka godzin, cały czas rozmawiamy i też przedstawiamy argumenty naszym partnerom
ale i te wewnątrz argumenty wszyscy
koalicji,
znają, nie pojawiły
ale
się żadne
ale też staramy
nowe.
Się przekonywać opozycję, w związku z tym
no, opozycję moglibyście przekonać do zmiany konstytucji, ale wie pan, że opozycja już twardo powiedziała
niestety,
no
rzeczywiście nikt nie poparł tego pomysłu przedstawionego przez premiera Gowina poza Prawem i Sprawiedliwością.
Czyli tego pomysłu realnie nie ma.
No dzisiaj nie ma po prostu poparcia dla panie tego pomysłu, więc nie będzie zmiany konstytucji.
Panie ministrze, zostają na mój chłopski rozum, zostają w takim razie dwie możliwości. Wybory są lub nie ma. Jeśli nie ma, to tylko w ten sposób, że ogłaszamy stan nadzwyczajny. Wy go nie chcecie ogłosić, prawda?
Nie, my mówimy, że nie ma przesłanek, żeby
nie
ten
ma przesłanek,
stan wprowadzić.
Nie ma przesłanek i nie ma pieniędzy, więc stanu nadzwyczajnego nie ma. Zapomnijmy o stanie nadzwyczajnym. W związku z tym wybory muszą się odbyć. I te wybory mogą się odbyć przynajmniej teoretycznie, podkreślam teoretycznie, albo w ten sposób, że będą wybory korespondencyjne, tylko dzisiaj musicie wyłamać ręce Gowinowi i zmusić go do tego, żeby zagłosował za, albo tradycyjnie, ale wtedy trzeba by zmusić samorządowców, żeby je przeprowadzić.
Panie redaktorze, nikomu nie wyłamujemy rąk. Każdy podejmuje, jeśli chodzi o parlament, decyzje w swoim imieniu, w sposób, jak rozumiem, odpowiedzialny. I zaczekajmy jeszcze kilka godzin, przekonamy się, jak ta sytuacja się rozstrzygnie. Ja mam nadzieję, że w poczuciu odpowiedzialności właśnie za cały proces wyborczy będzie większość w Sejmie, która poprze projekt wprowadzający głosowanie korespondencyjne.
Dobrze, to kończąc ten wątek stanu nadzwyczajnego, czy to jest tak, że wasz upór wynika z tego, że budżet nie podoła rekompensatom? Pytam, bo z drugiej strony prezes Narodowego Banku Polskiego, pan Glapiński, mówił, że gotówki mamy pod dostatkiem.
Wiemy, że to tsunami gospodarcze, które nadciąga nad Europę i nad świat, również dotknie Polskę. I też, jeżeli pan pyta o konsekwencje tego, gdyby wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce wystąpiły o odszkodowanie i budżet miałby udźwignąć te odszkodowania, no rzeczywiście mogłoby to być tragiczne w skutkach dla budżetu państwa. Ale powtórzę jeszcze raz. przesłanką czy podstawowym powodem.
To mogłoby być tragiczne, ale ja spytam dokładniej, czy to oznacza, że po prostu nie damy rady zapłacić tych odszkodowań?
Tego nie powiedziałem, natomiast i nie jestem też ekonomistą, żeby z panem w tej chwili dyskutować na temat tego, czy to oznaczałoby wywrócenie się budżetu, czy nie, bo w ogóle w tej chwili jest zasadnicza kwestia, o której trzeba mówić i powtarzać to. Nie ma przesłanek, żeby wprowadzić stan nadzwyczajny, a inne sprawy są bardzo ważne, ale jednak wtórne wobec tej podstawowej. Konstytucja jasno opisuje i dalsze ustawy jasno opisują, w jakich sytuacjach można wprowadzić stan nadzwyczajny. Nie ma wypełnionych tych przesłanek, w związku z tym stan nadzwyczajny nie jest wprowadzony dzisiaj.
Dobrze, to ostatnie pytanie niezwiązane z tym. To jest pytanie o 10 kwietnia, czyli rocznicę Smoleńska. Rozumiem, że w Wielki Piątek nie tylko nikt nie poleci do Smoleńska, prawda?
To prawda, premier podjął decyzję o odwołaniu delegacji 10 kwietnia ze względu na brak odpowiedzi w terminie.
Rosjanie twierdzą, że odpowiedzieli, że oni nie rozumieją zupełnie waszych zastrzeżeń.
Ja mogę odpowiedzieć jako szef kancelarii premiera i osoba, która brała udział w tym procesie i dialogu międzynarodowym, że na noty złożone przez rząd polski pisemnej odpowiedzi takiej, która pozwalałaby na bezpieczne przygotowanie tej wizyty nie było.
Czyli nie ma odpowiedzi Rosjan, dlatego nie będzie wizyty w Smoleńsku. Dobrze to rozumiem?
Dobrze pan rozumie, że nie było warunków, które pozwalałyby na bezpieczne i profesjonalne przygotowanie tej wizyty.
Czy będą jakiekolwiek inne obchody?
Na pewno obchody tej rocznicy, zarówno rocznicy, bo też jest to przecież okrągła rocznica mordu dokonanego przez Sowietów na polskich oficerach, ale i 10. rocznica
katastrofy
która miała miejsce pod Smoleńskiem, więc na pewno ten dzień będzie dniem, kiedy hołd zostanie oddany zarówno oficerom, jak i osobom, które zginęły w katastrofie, ale w tej chwili nie przedstawię panu precyzyjnej informacji na temat sposobu obchodów, bo mamy stan szczególny właśnie, mamy stan epidemii, mamy wprowadzony szereg ograniczeń, w związku z tym no na pewno nie będą to takie obchody, jakie byśmy przygotowali w sytuacji, gdyby tych obostrzeń nie było.
Nic nie jest normalne, panie ministrze. 2 kwietnia była okrągła rocznica śmierci papieża.
To prawda. Dzisiaj kraj w części jest zamrożony. Wszystko zgoda. Funkcjonujemy w oparciu o dwie ustawy. O ustawę jedną z 2008 roku, mówiącą o zwalczaniu chorób zakaźnych i epidemii, i drugą specustawę, którą solidarnie Sejm uchwalił kilka tygodni temu. No i w tych warunkach dzisiaj musimy sobie radzić.
Dobrze, czyli obchodów żadnych specjalnych, na pewno nie będzie żadnych hucznych obchodów, żadnych masowych obchodów, to wiemy.
Nie będzie na pewno żadnych zgromadzeń takich, które by szły w poprzek obowiązującym regulacjom.
To jak pan będzie przeżywał te święta? Że spytam osobiście tak, do kościoła pan nie pójdzie, a pytam, bo wiem, że jest pan wierzącym katolikiem. Zasadniczo normalnie by pan tam się zjawił. Mamy do domu pan nie weźmie.
To te święta, o czym często zapominamy, mają przede wszystkim wymiar duchowy. W związku z tym ten szczególny czas, w którym teraz jesteśmy, być może przypomni nam o tym wymiarze, bo nie ma też co się oszukiwać. Dla wielu osób święta, czy to Wielkiej Nocy, czy to Bożego Narodzenia, miały charakter, który się przejawiał bardziej w formie niż w istocie i treści, czym te święta rzeczywiście są. W związku z tym myślę, że dla nas wszystkich to będzie raczej czas właśnie refleksji i w ten nietypowy sposób przyjdzie nam spędzić okres świąt Wielkiej Nocy.
Mogę zadać osobiste pytanie? Pan chodzi w niedzielę do kościoła, czy pan chodzi przed telewizor?
Wczoraj byłem w kościele.
W kościele jednak.
Tak, znaczy dokładnie przed kościołem.
Ja przed telewizorem. A miał pan palmę?
Palemkę miałem. Chociaż nie były święcone palmy.
roku. Właśnie, więc tak, palmy nie święcone, ale święconki też nie będzie.
No nie będzie, niestety. Niestety musimy sobie poradzić w tych trudnych dniach i jeszcze raz chciałem podziękować wszystkim, że z taką samodyscypliną i tak poważnie podchodzimy do sytuacji i regulacji, które rząd wprowadził, walcząc z epidemią.
Panie ministrze, co mi pozostaje życzyć? Oczywiście zdrowia.
Zdrowie dzisiaj jest najważniejsze.
Smacznego Mazurka.
Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
Dziękuję, do widzenia. Państwu też tego samego oczywiście.